Śniadanie polityków.
Godzina 11:40. Zaczynamy polityczne poniedziałkowe śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Piotr Kubiak, witam również gości. A są nimi dzisiaj Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
Witam pana posła. Artur Dziambor, poseł Konfederacji.
Dzień dobry wszystkim, najbardziej depresyjny dzień roku.
Podobno, ale chyba nie będzie tak źle. Słyszę takie pozytywne emocje, między innymi w głosie pana posła. A no to dobrze, właśnie słychać to. I Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych, Partia Republikańska.
Dzień dobry.
No mimo tego, że dzisiaj najbardziej depresyjny dzień w roku, może będą jakieś nuty optymistyczne po dzisiejszym śniadaniu. I zaczniemy od sprawy tarczy antyinflacyjnej, od kolejnej tarczy antyinflacyjnej, ale porozmawiamy o tym, dlaczego Polacy coraz częściej krytycznie oceniają politykę klimatyczną Unii Europejskiej. To będą między innymi tematy, które poruszymy. Na pewno porozmawiamy jeszcze o fuzji Lotosu z Orlenem i o tym, Lotosu z PKN Orlen i o tym, czy na Pomorzu ma szansę powstać elektrownia atomowa. Ale zaczynamy od walki z inflacją. W czwartek Sejm uchwalił nowelę ustawy o VAT. Przewiduje ona czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy, gaz, do 5% na ciepło oraz do 8% na paliwa. Ustawa jest elementem tak zwanej tarczy antyinflacyjnej 2.0. Ma wejść w życie 1 lutego. Pytanie do przedstawiciela rządu, jednego z przedstawicieli rządu, większości rządzącej, do Marcina Horały, do pana ministra Marcina Horały. Panie ministrze, czy ta tarcza to wystarczy, czy będą jeszcze kolejne odsłony tej tarczy i co zrobić, żebyśmy nie mieli ciągle kolejnej tarczy, a może coś takiego jeszcze bardziej strukturalnego, co pozwoliłoby na obniżkę podatków, przepraszam, nie na obniżkę podatków, tylko na obniżkę inflacji. Jakieś pomysły ma rząd jeszcze dodatkowe, czym nas może zaskoczyć, czy nas zaskoczy, czy nie?
No moment, poczekajmy może choć odrobinę, żeby już te weszły w życie, bo tu można powiedzieć, że rząd nie nadąża za żądaniami pana redaktora, ledwo uchwalona tarcza inflacyjna, a już jest apetyt na
żądania naszych słuchaczy również.
No mamy do czynienia z sytuacją ogólnoświatowej, zwłaszcza w zachodnich gospodarkach, dużej inflacji. Na to składa się cały szereg czynników, które są zupełnie poza wpływem Polski. No od zerwania łańcuchów dostaw i przytkania łańcuchów dostaw w wyniku odbicia popandemicznego gospodarek przez szantaż gazowy Rosji, który został jej umożliwiony przez budowę Nord Stream 2, za co odpowiadają przede wszystkim politycy niemieccy, zwłaszcza z Europejskiej Partii Ludowej, bo tam rządzili, przez dopuszczenie spekulacji na rynku praw uprawnień CO2. To z kolei kluczowa decyzja w roku 2014 w pakiecie klimatycznym. No i to wszystko wpływa na to, że inflacja jest bardzo wysoka w wielu, wielu, wielu krajach i europejskich, i też pozaeuropejskich, rekordowa od kilkudziesięciu lat. To, co jest po naszej stronie, po stronie polskiego rządu, to po pierwsze to, że mamy bardzo dobrą sytuację budżetową mimo tego kryzysu i stać nas na to, żeby obniżać podatki. Ta radykalna obniżka podatków na nośniki energii do zera na żywność, no mam nadzieję, że swój efekt będzie miała. Specjaliści oceniali, że ten pierwszy pakiet, pierwsza tarcza antyinflacyjna to procent do 2% może tą inflację obniżyć. Ta druga, dalej idąca, może ciut więcej. No razem to by znaczyło, że inflacja w Polsce będzie 3, 4, 5% dzięki działaniom tu polskiego rządu będzie mniejsza niż byłaby, gdyby polski rząd powiedział, tak jak swego czasu Donald Tusk, że nie ma guzika, niskie ceny, nie może nic zrobić i te wszystkie
Oczywiście, panie ministrze, jest ten guzik, ale co pan powie na takie zarzuty krytyków tego wsparcia, że po tym wszystkim, jak to się uspokoi, ta inflacja, to będziemy mieli bardzo, znaczy nie wiadomo, kiedy się uspokoi, bo są to bardzo duże transfery znowu do gospodarki. I nie wiadomo właściwie, kiedy ta inflacja się uspokoi, kiedy będą tak poważne transfery do gospodarki. Czy to zależy też, oczywiście pytanie dodatkowe, czy to zależy też od polityki polskiego rządu, bo no, widzimy inflację na całym świecie. Bardzo, bardzo
no
dużo.
Tak, no, polski rząd ma tu jeden wpływ. Znaczy, co mógłby zrobić? Na przykład nie zrobić tarczy dla przedsiębiorstw, tarczy ochronnej dla firm. To prawie 200 miliardów złotych które trafiło do polskich firm. I oczywiście, gdyby te 200 miliardów nie trafiło, to pewnie inflacja byłaby nieco mniejsza. Ale poza tym byłyby bankructwa masowe, masowe bezrobocie, recesja. No tę politykę znamy z czasów Leszka Balcerowicza, gdzie duszono inflację razem z duszeniem gospodarki, razem z masowymi zwolnieniami, z tym, że miliony ludzi popadały w biedę, popełniali samobójstwa z rozpaczy. No tego na pewno nie będzie. Priorytetem polityki rządu jest po pierwsze wzrost gospodarczy, po drugie pełne zatrudnienie albo bliskie pełnemu. Przypominam, że mamy w Polsce jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w całej Unii Europejskiej i przez ostatnie 6 lat ponad 1 000 000 nowych miejsc pracy utworzonych w Polsce. No a oczywiście przy zachowaniu tych dwóch podstawowych zasad będziemy się starali ograniczać inflację na ile się tylko da. Natomiast przy tej skali inflacji ogólnoświatowej oczywiście nie da się tego tak zrobić, żeby jak za dotknięciem magicznej różdżki, żeby żadnego to efektu na Polskę nie miało, żeby to było w ogóle nieodczuwalne. No tak się nie da.
A panie ministrze, a na ile, na jaki czas mogą te ulgi, że tak powiem, mogą być prowadzone? Czy to może być do następnego roku dłużej niż te kilka miesięcy, bo tu mamy różne daty?
No to oczywiście będziemy reagować na rozwój sytuacji w gospodarce. No w przypadku cen nośników energii szczególnie istotny jest, co rzecz oczywista, sezon zimowy, kiedy trzeba grzać, kiedy w związku z tym wydatki na różnego rodzaju nośniki energii to jest podwyższony poziom i większa część budżetu domowego. Dzięki tym obniżkom podatków i akcyz, w zależności od tego oczywiście jaka jest struktura wydatków danej rodziny, ale polskie rodzina każda będzie oszczędzała 100, 200, 300, w skrajnym przypadku nawet więcej złotych miesięcznie na samych tych obniżkach podatków. No i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że po zakończeniu sezonu grzewczego, po zakończeniu podwyższonego poziomu zapotrzebowania na energię, no na przykład uda się przetrzymać ten szantaż gazowy Rosji, bo Rosja teraz celowo nie dostarcza gazu i celowo podbija jego cenę, żeby wymusić zgodę na uruchomienie Nord Stream 2 i żeby wymusić podpisywanie takich długofalowych kontraktów z Gazpromem, jak to swego czasu rząd PO-PSL próbował podpisać, który by nam całkowicie związał rękę. I wtedy Rosja już nawet by mogła nie tylko grać ceną, ale po prostu fizycznie odcinać gaz tak, żeby go w ogóle nie było i w ten sposób szantaż prowadzić. No więc po sezonie zimowym te czynniki powinny ustać, więc miejmy nadzieję, że będzie można powoli wracać do normalnego obrotu w gospodarce.
Mieliśmy debatę w Sejmie dosyć gorącą. Różne rzeczy działy się podczas tej debaty. Były tabliczki z napisem PiS równa się drożyzna. Był Bartłomiej Sienkiewicz. No już trochę chyba po debacie, ale na temat tarczy antyinflacyjnej, który chodził w dosyć ciekawym stanie. Ale to może jeszcze dzisiaj porozmawiamy o tym. Ale pytanie do pana posła Tadeusza Aziewicza. Co pan by jeszcze wprowadził? Jakie obniżki podatków, jakie podatki by pan obniżył? Jakie pomysły ma Platforma Obywatelska na to, żeby zdusić inflację? Bo głosowaliście też za tarczą 2.0, antyinflacyjną 2.0, panie pośle.
Do tego, co mówił pan poseł Horała, który trochę mieszał rzeczywistość z propagandą. Taka jest rola ministra i członka formacji większościowej. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o przyczyny inflacji, one w sporym stopniu mają przyczyny zewnętrzne. Rzeczywiście wzrosły ceny gazu na światowych rynkach. Rzeczywiście świat wychodzi z pandemii, ale PiS ma bardzo dużo za uszami, jeżeli chodzi o poziom inflacji w Polsce. I to wyliczać mogę długo.
Co ma za uszami PiS? Niech pan powie. Niech pan wyliczy, panie pośle. Konkretnie.
Proszę, przede wszystkim od początku zacznę. No, PiS zaczynał rządzenie w czasie wysokiej koniunktury. Każdy roztropny gospodarz w czasie, kiedy pieniądze stosunkowo łatwo płyną do budżetu, buduje odporność państwa na sytuacje kryzysowe. No, odkłada zasoby na gorsze czasy. PiS tego nie robił. PiS doprowadził.
A tutaj pan przepraszam, czy pan nawiązuje, panie pośle, zapytam do na przykład do programu 500+? Bo to mówiliście na początku, Platforma mówiła, że to było rozdawnictwo.
Jakoś tak pan poseł Horała mógł spokojnie przedstawić swoje argumenty.
A nie, no to ja panu posłowi Horale też zadawałem pytania w trakcie jego wypowiedzi.
Ale ja przepraszam, bo jednak pan mnie pytał przyczyny inflacji.
Nie, no to zadaję od razu interaktywnie, prowadzimy rozmowę.
Inflacja jest procesem ekonomicznym. Jeżeli się transferuje duże środki z budżetu państwa, to ożywia się popyt. I rzeczywiście wzrost gospodarczy w Polsce za rządów PiS-u polegał w dużym stopniu jednak na ożywieniu popytu wewnętrznego.
Chyba bardzo dobrze.
Na transferze pieniędzy na transferze pieniędzy, wzroście płac niepowiązanym ze wzrostem wydajności. To generuje inflację. PiS jest odpowiedzialny za Adama Glapińskiego, fatalnego prezesa NBP-u. Ja tutaj słuchając przepowiedni...
Międzynarodowy Fundusz Walutowy chwalił działania Narodowego Banku Polskiego. To nie wiem,
może... życzyć panu posłowi Horale, żeby jego prognozy sprawdziły się w większym stopniu niż prognozy pana Glapińskiego. PiS jest odpowiedzialny za zaniechania w kontekście transformacji sektora elektroenergetycznego, za co w tej chwili płacimy. Ja pamiętam jeszcze czas, kiedy były zaawansowane prace, żeby z naszego koncernu Energa zrobić taką zieloną energię. PiS, dochodząc do władzy, doprowadził do potężnego transferu środków z koncernów energetycznych do górnictwa. Kiedy było jasne, jakie będą cele strategiczne Unii Europejskiej, że Unia będzie odchodziła od wydobycia węgla, w tej chwili za to płacimy. PiS pakował 2 miliardy złotych w elektrownię w Ostrołęce.
A może płacimy za to, że certyfikaty ETS są po prostu na poziomie, na którym miały być za chyba za 20 lat. Za 20 lat. I spekulanci, panie pośle, spekulanci dzisiaj grają certyfikatami. Spekulanci.
Gdyby transformacja energetyczna była prowadzona od 2016 roku konsekwentnie, to obciążenia dla Polski byłyby w tej chwili mniejsze, bo cele Unii Europejskiej były jasne. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwaną tarczę antyinflacyjną, ona antyinflacyjna tak na dobrą sprawę nie jest, bo jeżeli walczymy z inflacją, to powinniśmy ograniczać wydatki, a nie przychody. Natomiast w czasie wysokiej inflacji rzeczywiście są potrzebne określone programy osłonowe.
Panie pośle, to pan jest przeciwko tej tarczy? Jest pan, czy jest pan za tą
tarczą?
Pan
mnie pyta o walkę z inflacją. Ja próbowałem panu powiedzieć, co ja sądzę o tej tarczy, ale pan mi przerwał.
Nie, ale ja bo pan tak mówi, jakby pan był przeciwny.
Jeżeli zgubię wątku, to będę kontynuował.
Dobrze, proszę bardzo.
Ta tarcza nie ma charakteru antyinflacyjnego, ona ma charakter osłonowy. Działania osłonowe są potrzebne w czasie wysokiej inflacji. Dlatego zagłosowaliśmy za. To jest odpowiedź na pana pytanie, gdyby pan nie przerywał, to by pan usłyszał. Natomiast ta tarcza nie zwalczy inflacji, ona przesunie jej skutki w czasie. W efekcie inflacja będzie trwała w Polsce dłużej. Natomiast w czasie wysokiej inflacji trzeba działania osłonowe podejmować. Są podejmowane działania osłonowe skierowane do gospodarstw domowych. Jest potrzeba też prowadzenia takich działań w kontekście małych przedsiębiorców, bo oni mogą nie przetrwać kuracji. Natomiast czy ta tarcza zmniejszy inflację? Nie sądzę. Natomiast pan poseł Horała chyba dosyć świadomie powiedział, że ona nie będzie taka, jaka mogłaby być. Tu się mogę zgodzić, bo przejściowo może po prostu zmniejszyć się tempo wzrostu inflacji. To się wydaje prawdopodobne. Zobaczymy, czy przedsiębiorcy obniżą, czy nie podwyższą cen w efekcie wprowadzonych ulg. Przeczuwam, że pan Obajtek oczywiście będzie musiał wykazać entuzjazm, pewnie to spektakularnego uczyni, ale jeżeli chodzi
o... Panie pośle, pan z takimi mieszanymi uczuciami do tej tarczy podchodzi, ja słyszę. Ja mam jedno pytanie do pana. Czy pan...
Nie ma dobrych rozwiązań.
Panie pośle, to jeszcze tak na koniec tej wypowiedzi odnośnie tego wątku. To pan by chciał, żeby paliwo było dzisiaj, kosztowało dzisiaj 7 zł, czy żeby paliwo, co może za chwilę się stać, żeby kosztowało 5 zł?
Świetne pytanie, zwala mnie pan.
No bo bardzo sceptycznie pan się wypowiada na temat...
Najbardziej bym chciał, żeby było za darmo, tak na dobrą sprawę.
No Donald Tusk był kiedyś innego zdania.
Ja teraz panu poważnie odpowiedzieć, w jakiej sytuacji jest polska gospodarka, jak trudno będzie z kłopotów, które wpędził ją PiS, nie tylko PiS, ale PiS w sytuacji coraz trudniejszego otoczenia zewnętrznego, będzie się z niej wydostać. Bo rząd populistów nie zwalczy inflacji. Ona będzie ciężarem.
Ale może Unia Europejska, panie pośle, Unia Europejska pomoże w zwalczeniu inflacji, obniżając albo na przykład reformując system ETS, ale to porozmawiamy na ten temat w dalszej części programu. Teraz pytanie do pana, moja specjalność, mieszanie wątków. Dobrze, przyjmuję to, biorę to na klatę, ale to powiedziałem, że w kolejnej rundzie pytań na ten temat będziemy rozmawiali, czy na temat systemu ETS i co może zrobić Donald Tusk, żeby ceny za ceny certyfikatów ETS były niższe i rząd też, bo rząd coś to robi. Ja się zapytam pana posła Chorały, czy to jest wszystko, co zrobi rząd.
Dobrze,
teraz Artur Dziambo z Konfederacji. Panie pośle, zawsze Konfederacja jest o tym, żeby podatki były jak najniższe. Dobrze, że te podatki są niskie. Co możemy jeszcze zrobić, żeby inflacja była w Polsce niższa? I jak pan prognozuje, jaka będzie na przykład w 2023 roku? Artur Dziambor.
Także, panie redaktorze, to ja na początek kilka słów komentarza. Po pierwsze, pan minister Horała powiedział, że rząd wydrukował, rozdał 200 miliardów złotych w tarczy antykryzysowej. Rzeczywiście tak się stało, natomiast zapomniał powiedzieć, że to musiało się stać dlatego, że rząd zamknął dużą część gospodarki. Gdyby tego nie zrobił, to by tych pieniędzy na rynku nie było, bo nie byłoby potrzeby, żeby te pieniądze drukować i rozdawać. I wtedy może rzeczywiście inflacja byłaby w Polsce mniejsza niż...
Panie pośle, ale pan zapomina o jednej, że pomagano w wielu państwach Europy i świata pomagano. Ale
tak,
pan, tylko zwracam tak, uwagę, panie pośle, żebyśmy wiedzieli
tego,
o tym wszystkim.
Można było od tego uciec.
A jak?
Można było od tego uciec, niestety zrobiono inaczej. Na przykład słuchając ludzi z branży, których PiS w ogóle nie ma w swoich szeregach. Druga rzecz to bezrobocie, które regularnie tłucze każdy przedstawiciel PiS-u w każdej dyskusji o tym, jakie to bezrobocie jest niskie w naszym kraju. No to chciałem powiedzieć, że bezrobocie w naszym kraju jest niskie nie dlatego, że PiS tak doskonale rządzi, tylko dlatego, że nas po prostu zwyczajnie na bezrobocie nie stać. Mamy rynek, na którym rzeczywiście nie ma problemu z pracą, ponieważ mamy rynek dosyć taniego pracownika cały czas. I dlatego też ludzie utrzymują się na poziomie, na którym muszą pracować. I ja regularnie wspominam o tym, że ludzie nie rejestrują się jako bezrobotni, tylko po prostu szukają czegokolwiek, gdy nie mogli pracować w firmach, które zostały zamknięte przez Prawo i Sprawiedliwość decyzją rządową dotyczącą lockdownu i obostrzeń. Także to tyle kwestii komentarza do tego, jak pan minister tutaj ładnie rządową propagandę uprawia. Teraz druga kwestia to jest tarcza ta antyinflacyjna. My to poparliśmy, ponieważ nam się podoba obniżanie podatków z oczywistych względów. Bardzo się cieszymy, że Prawo i Sprawiedliwość posłuchało Konfederacji i skopiowało dużą część naszej tarczy antyinflacyjnej, bo to my proponowaliśmy zerowy VAT na żywność i to my proponowaliśmy obniżenie VAT-u na paliwa, tylko nam Biuro Analiz Sejmowych powiedziało, że to jest niezgodne z unijnym prawem o VAT-ie. Więc stwierdziliśmy, że poprzemy tutaj rząd. Jeżeli rząd też będzie chciał złamać ustawę o VAT-ie, to my razem z nimi bardzo chętnie. To jest nasz pomysł, żeby generalnie iść w stronę tych obniżek, tylko my akurat mieliśmy to w naszym projekcie, który leży u pani marszałek, który się nazywa Tanie Paliwo, bezokresowo, ponieważ mamy sytuację taką, że dzisiaj za chwilkę dojdzie do rzeczywistej obniżki cen paliw do 5 zł i chwała im za to. Natomiast ta obniżka będzie trwała do 31 lipca. 1 sierpnia paliwo znowu będzie po 6 zł, bo mija okres funkcjonowania wszystkich tych ustaw. I ja na mównicy sejmowej mówiłem, że tak jak Donald Tusk obniżył VAT na 2 lata...
Jeszcze nie wiadomo, co będzie.
...na 2 lata jedynie i to już 11 lat trwa. Tak tutaj mam nadzieję, że ta obniżka również będzie trwała w nieskończoność. Dla nas wszystkich, ku naszemu zdrowiu. Natomiast rzeczywiście źle się stało, że zostały wpompowane te miliardy, te setki miliardów złotych na rynek, bo to spowodowało inflację zdecydowanie większą niż jest w średniej europejskiej i z tego nie za bardzo...
Ale wyższa inflacja jest między innymi w Estonii i na Litwie, panie pośle, i proszę o tym też nie zapominać. Mamy rekordową inflację w Stanach Zjednoczonych, mamy rekordową inflację w Niemczech, panie pośle, i proszę o tym nie zapominać.
Stany Zjednoczone zrobiły dokładnie ten sam błąd, który zrobiła Polska, to znaczy zaczęło drukować pieniądze i rozdawać ludziom czeki. I Amerykanie dostali do ręki po prostu po 1000-1400 dolarów, żeby ratować się przed wysokimi cenami i wysokimi rachunkami. Dokładnie ten sam błąd popełnili, co polski rząd niestety, ponieważ polski rząd stwierdził, że dobrze będzie znowu pokazać, że rozdaje pieniądze.
Dobrze, panie proszę, a ja mam jedno pytanie do pana. Jedno pytanie mam do pana.
Te czynniki zewnętrzne są bezdyskusyjne.
Akurat. Jakie czynniki zewnętrzne? No. Bo i gdyby na przykład nie było takiego czynnika zewnętrznego, jak porozumienie niemiecko-rosyjskie w sprawie sprzedaży gazu. Pierwsza sprawa. Gdyby nie było ETS-u, czy mielibyśmy taką wielką inflację, potężną inflację, jaką mamy w Europie, w Polsce i na świecie?
Nie, dlatego my od początku mówimy, że z ETS-u powinniśmy się wycofać. No akurat tutaj jesteśmy, zresztą
jasne,
w Prawie
dobrze.
I Sprawiedliwości, w klubie Prawo i Sprawiedliwość jest frakcja, która mówi, że z ETS-u należy się natychmiast wycofać. I my trzymamy kciuki za to, że rząd podejmie taką decyzję.
Dobrze, za chwilę porozmawiamy o ETS-ie i o Fit for 55, bardzo kontrowersyjnym programie, ale jeszcze Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych. Czy uważa pan, że może dojść do kolejnej odsłony tarczy antyinflacyjnej i kolejnych na przykład, nie wiem, obniżek cen czy podatków na paliwa? pod tutaj właśnie widzimy bardzo poważną współpracę między innymi ministra Sasina z MAP z prezesem Orlenu i pan Sasin często nawiązuje do różnego typu rozwiązań, jakie później są przekazywane i stosowane na przykład w Orlenie.
No tak, jeśli chodzi o kolejne kroki, to może jakby zobaczmy najpierw, jak zadziałają te kroki, które podjęliśmy, no bo ta obniżka VAT-u na paliwo, czyli na najbardziej chyba inflacyjny czynnik w gospodarce, no to ona wejdzie dopiero w lutym. Zobaczymy też, jak będzie się kształtować sytuacja międzynarodowa. Już mamy pierwsze oznaki tego, że ta polityka Gazpromu, bo mówimy o inflacji, czyli mówimy w zasadzie o wszystkich czynnikach, które na nią wpływają. Surowce są tutaj najważniejsze i no, mamy do czynienia z pewną kumulacją tutaj tej polityki właśnie na Rosji, skutkach polityki energetycznej Unii Europejskiej, więc widzimy, że pewne symptomy w światowej gospodarce już zaczynają działać zgodnie z zasadami rynku. No, gaz jakby wstrzymywany sztucznie przez Rosję spowodował to, że na rynku pojawiło się dużo surowca z innych kierunków. Także zobaczymy, jak te rozwiązania, które będziemy wprowadzać w najbliższych miesiącach, zadziałają na naszą gospodarkę. I jak się będzie kształtowała kwestia inflacji w całej Unii, czy tak naprawdę na całym świecie. My jesteśmy przygotowani, żeby reagować aktywnie na te różnego rodzaju zdarzenia w gospodarce. Nie wystrzegamy się tego, to nasi poprzednicy mówili, że się nic nie da. My zarówno jesteśmy do tego gotowi, jak i też mamy na to środki, bo tutaj pan Aziewicz mówił o zadłużeniu, ale ja tylko przypomnę, że stosunek zadłużenia do PKB to przed pandemią był o 10% niższy niż za rządów Platformy Obywatelskiej, więc to jest kompletnie niezgodne z rzeczywistością, ale ja rozumiem, że opozycja ma swoje wilcze prawo do tego, żeby mówić wszystko bez żadnej odpowiedzialności. Także no, musimy poczekać, jakie będą reakcje rynku, jak się będzie kształtowała sytuacja ogólnoświatowa i wtedy będziemy podejmować następne kroki.
No dobrze, przejdźmy do dalszych ciekawych tematów, a szczególnie bardzo ciekawego tematu, który no niestety też jakby kształtuje inflację w Polsce i no, może wpłynąć bardzo mocno na rozwój Polski w następnych latach. Chodzi o ceny certyfikatów związanych z emisją CO2. Około 60% ceny 1 MW energii to dzisiaj opłaty. To jest po prostu podatek narzucony przez Unię Europejską. Korzystają na tych certyfikatach spekulanci. Odbywa się handel. Ceny szybują w górę niebotycznie, do niebotycznych wielkości. Pytanie do pana ministra Horały. Panie ministrze, czy Polska wystąpi z ETS-u, z tego systemu, który tak mocno wpływa na cenę energii, bo no, wytworzenie 1 MW energii to jest około 130-140 zł, a reszta to podatki, to jest do przetrzymania. I co dalej? Czy rząd nad tym pracuje, czy rząd nad tym myśli, żeby wycofać?
Ten system w tym kształcie, w jakim obecnie funkcjonuje, jest nie do utrzymania, jest absurdalny i szkodliwy dla Polski. Tu dwa kluczowe elementy, pierwszy z punktu widzenia polskiego, co go zepsuło, to decyzja premiera Tuska, żeby zgodzić się na rok bazowy 2005, bo przypomnę, że pierwotnie pierwszy rząd PiS-u zgodził się na ten system, ale z rokiem bazowym 90. Między rokiem 90 a 2005 ograniczyliśmy w Polsce emisję o blisko 40% i przyjęcie roku bazowego za 2005 spowodowało, że cały ten wysiłek, te koszty, które w tym celu ponieśliśmy, no można powiedzieć, zostały wyrzucone do kosza. To spowodowało, że przeliczenie tych praw do emisji jest takie, że my jesteśmy płatnikiem netto tego systemu. To znaczy mamy polski budżet ma pewne pożytki z tego, że sprzedaje pewne prawa do emisji.
To jest 50 parę miliardów w ciągu ostatnich 6 lat.
ale z drugiej strony na potrzeby polskiej energetyki musimy znacznie więcej kupić, więc w sumie to my do tego całego systemu jako kraj dokładamy, a bogate państwa europejskie na nim zarabiają. To jest pierwszy czynnik, no a drugi to już 2014 i pani Ewa Kopacz, dopuszczenie spekulacji finansowej, instytucji finansowych na ten rynek. Bo gdyby to chodziło o to, to można by się zgodzić, że po prostu no, produkuje energię, emituje w związku z tym CO2, ponoszę pewien koszt również tego zanieczyszczenia środowiska, no, który jest taki niewymierny, więc w tym mechanizmie muszę się dołożyć do rzeczywistych kosztów prowadzenia działalności. Natomiast tam teraz banki i fundusze inwestycyjne kupują, sprzedają, obracają jak każdym papierem wartościowym. Jest w związku z tym bańka spekulacyjna. Koszty są takie, jak już pan redaktor słusznie zauważył, co wprowadzając ten system planowano, że to za 20 lat będą takie koszty, prawda, emisji, jak są już teraz. I to dobija polski przemysł i polską gospodarkę, ale i w ogóle europejską, bo Europa powoli staje się zacofanym skansenem. Daleki Wschód się rozwija, buduje przemysł jak najbardziej, który nie ponosi takich sztucznie generowanych kosztów, a my sami sobie przykuwamy takie kule do nogi, już my Europejczycy, już nie tylko Polska, ale cała Europa, które powodują, że nasz przemysł jest coraz mniej konkurencyjny na świecie, więc ten system jest moim zdaniem nie do utrzymania. Polski rząd będzie zabiegał, żeby go zmienić. No pytanie, co by się stało, gdyby się o te zabiegi, no gdyby się one nie udały. Mamy tu do czynienia po stronie części polityków europejskich z jakimś zupełnym zaćmieniem umysłowym. Znaczy jest taka religia klimatyczna, która powoduje, że się wyłącza myślenie. I tu specjaliści, rozmawiając z specjalistami, mówią, że nawet gdyby pan Timmermans po prostu publicznie powiedział, że ceny emisji, praw emisji do CO2 są zbyt wysokie, że to jest spekulacja, z którą trzeba coś zrobić, nawet jakby nic nie zrobił, tylko tak powiedział, to już by wystarczyło, żeby te ceny trochę spadły, bo kapitał spekulacyjny wtedy mówi o dodatkowy czynnik ryzyka, wycofujemy trochę pieniędzy.
Ale Franz Timmermans się cieszy, że są tak wysokie ceny, to dał to do zrozumienia w jednym z wywiadów w gazecie Rzeczpospolita. To jak to jest?
No i to właśnie, tak jak mówię, to jest...
To może, a może to nie religia, może to po prostu czysty interes, biznes.
No tylko pytanie czyj? No na pewno nie europejski. Interes tych spekulantów, którzy spekulują tymi prawami do emisji CO2. Co ciekawostka, jedna z pierwszych większych afer w Europie dotyczących wyłudzania VAT-u, to było właśnie wyłudzenie VAT-u na fikcyjnych transakcjach na francuskiej giełdzie praw do emisji CO2. Więc albo to jest zabieganie o interes właśnie różnego rodzaju spekulantów, a być może również przestępców gospodarczych, natomiast na pewno nie interes europejski, już całej europejskiej, polskiej oczywiście w szczególności, ale całej europejskiej gospodarki i przemysłu.
Panie ministrze, a teraz oczywiście opozycja mówi tak, bierzecie pieniądze z ETS-u, czyli rząd, mówię, bierzecie 57 miliardów w ciągu 6 lat. Na co te pieniądze zostały wydane?
No generalnie rzecz biorąc na transformację energetyczną, na takie programy jak...
No są to pieniądze znaczone, nie ulega wątpliwości, bo Unia Europejska wie, czy Komisja Europejska wie, że te pieniądze to są pieniądze z handlu emisjami i obserwuje przepływ tych pieniędzy.
No tak, no chociażby na taki program jak Mój Prąd, który spowodował, że w sposób, można powiedzieć, trochę niewidzialny w Polsce wybudowaliśmy dwie duże elektrownie. To znaczy taką moc mają już panele fotowoltaiczne, które zostały dofinansowane z tego programu, zainstalowane w sposób rozproszony, że tak jakbyśmy to tyle prądu dają do systemu, jakbyśmy dwie duże nowe elektrownie wybudowali. Natomiast jeszcze raz powtórzę, my jako Polska więcej tych praw emisji musimy kupić, więcej musimy za nie zapłacić. Więc na całym tym systemie, do całego tego systemu co roku grube miliardy dokładamy.
Chyba tutaj się 25 miliardów w ubiegłym roku było dorzucone. Panie ministrze, a jedno pytanie jeszcze, jeśli o tą sprawę chodzi, czy w rządzie jest jakaś specjalna komórka, która już bada, jakie mogłyby być reakcje, jeśli Polska ogłosiłaby wyjście z systemu ETS?
No, nie chcę spekulować, bo zwłaszcza z pozycji ministra moje słowa mają wagę i nawet no, choć tu mają? Wypowiedziane na antenie Radia Gdańsk mogłyby też również znaleźć się w mediach światowych.
Oczywiście.
Ja nie jestem od tego, żeby strategię negocjacyjną, że tak powiem, polskiego rządu przypadkiem, z całym szacunkiem dla znakomitego programu Śniadanie w Radiu Gdańsk, ale jednak...
I znakomitego pytania.
W tym programie sprzedaje się, że taka rola dziennikarza, żeby być dociekliwym, ale niestety moja rola jest taka, żeby trzymać gardę.
Pytanie teraz do pana posła Tadeusza Aziewicza. Co z tym systemem ETS? Czy prawdą jest, że to jest podatek Tuska, bo tak mówi opozycja, wielu również komentatorów gospodarczych, analizując te decyzje, które były podejmowane, przepraszam, przedstawiciele partii rządzącej, ale w różni komentatorzy no, patrzą, analizują i mówią wprost, no faktycznie tutaj te najbardziej newralgiczne decyzje były podejmowane za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska, Ewy Kopacz. Pan się z tym zgadza? I co zrobić z systemem ETS? Bo nawiążę jeszcze do takiego sondażu, który był w ubiegłym tygodniu. No, Polacy widzą bardzo zły wpływ systemu ETS na polską gospodarkę i również widzą to wyborcy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, widzą, że wzrastają, że ceny prądu, ceny energii elektrycznej, jakie dzisiaj mamy, są spowodowane również wzrostem cen certyfikatów i no, mówią w sondażu mówią wprost, że jest to przez system ETS. Pana wyborcy to mówią. Panie pośle,
po kolei, odnosząc się do tego, co mówił pan minister Horała, pan redaktor pytał pana ministra o to, czy istnieje jakaś tajna komórka w rządzie, która zajmuje się sprawami ETS-u. Pan minister uchylił się od tego pytania. Natomiast mi się wydaje, że taka komórka jest i w tej komórce pracuje niejaki profesor Paruch, który wymyśla narrację, którą stosują politycy PiS-u i zależne od nich media, żeby przykryć różne negatywne dla PiS-u zdarzenia. I tu chodzi konkretnie o potężną drożyznę i chodzi dokładnie o przerzucenie odpowiedzialności za sytuację z rządu na Unię Europejską. Ja obserwuję taką potężną propagandę antyunijną. Też Donald Tusk jest w tym pakiecie oczywiście, w tym przekazie dnia, ciągle odmieniany. W Sejmie akurat spikerem głównym jest poseł Janusz Kowalski i cały czas jest odmieniane to samo. No,
ale pan, panie pośle, ale pan pamięta to nagranie.
Mówię opinię w opatrzu publiczne media i pewnie stąd zmienia się świadomość zbiorowa, co jest groźne w kontekście ewentualności polexitu, bo rzeczywiście jako brzydzicie ludziom tą Unię, no to w jakimś momencie tak w Wielkiej Brytanii słowo stanie się ciałem.
Panie pośle, ale pan pamięta tą wypowiedź, czy wykopacz to przejęzyczenie, że 2000, zdaje się, bo powiedziała 19, no daje gwarancję, że ceny pójdą w górę, czy że energia zdrożeje, później się poprawia pani premier Ewa Kopacz, że nie wzrosną, no a wzrastają. To jak to jest? I jak pan odpowie? Jak
mamy
pan...
rok 2022. Ja mogę również cytować całą mapę. Ale
panie proszę, a jak pan wytłumaczy taki drastyczny wzrost cen tych certyfikatów?
Jeżeli chodzi o system ETS-u, on funkcjonował już w 2016 roku, kiedy PiS obejmował władzę. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, mając świadomość, że takie są cele polityki unijnej, opakowane instrumentarium w postaci ETS-u, rząd PiS-u wymuszał na koncernach energetycznych pakowanie pieniędzy w górnictwo. Dlaczego budował PiS elektrownie w Ostrołęce, skoro było jasne,
ale mamy,
że to nie ma żadnego
ale w miksie
sensu.
Energetycznym teraz 16, wypełniamy cele OZE, mamy w miksie... Panie pośle, wypełniamy cele OZE, mamy 16% energii z OZE. Nasza energetyka była oparta na węglu i pan doskonale o tym wie. I to nie było naszą winą. I tutaj minister Horała wspomniał, że rokiem bazowym nie był rok 90, jeśli chodzi o ograniczenie emisji. I pan wie, że to jest prawda, że tutaj pan minister nie kłamie, a u nas rok bazowy jest przyjęty zupełnie inny. I pytanie do pana, panie pośle, dlaczego tak ostro idzie się, znaczy idzie na zwarcie Unia Europejska z Polską? Węgiel? Bo mamy najwięcej węgla, tak?
Unia Europejska nie idzie na zwarcie z Polską. Rząd PiS-owski próbuje znaleźć przeciwnika. Tak Paruch wskazywał uchodźców po to, żeby przykryć aktywność Tuska, który mówi o polexicie. Także teraz mamy do czynienia z drożyzną. W związku z tym propaganda PiS-owska buduje napięcie, że za podwyżki cen odpowiada Unia Europejska, co nie jest prawdą. I też jeżeli mamy być rzetelni w kontekście systemu ETS, to trzeba przypomnieć, powiedzieć ludziom, po co jest system ETS. On jest po to, żeby ratować nas przed zmianami klimatu, których już dotykamy, już dotyka świat. Ja już słyszałem o dramatach.
Dlaczego w to wszystko nie wchodzą Stany Zjednoczone i Chiny? No niech pan powie, czy mamy inną atmosferę, czy jeśli Europę pozbawimy przemysłu?
Biden jest zainteresowany.
Dobrze, ale jeśli pozbawimy Europę przemysłu, to będziemy mieli super powietrze. A co będzie pana wyborca wkładał do garnka, powiem tak?
Takie pytania trudno jest odpowiadać, bo pan to zaczął o nowym programie Fit for 55.
Za chwileczkę.
Jest mowa między innymi o podatku węglowym.
Tak.
Podatek węglowy ma
wpływ
na kraje, które nie stosują zielonej polityki. I to akurat powinno spowodować transfer akurat
a pan wie, że prywatne odrzutowce i prywatne jachty to mają nie być obłożone obciążeniami CO2? A tylko transport publiczny?
Pan, mamy.
No właśnie, mamy, widzi pan, taka ciekawostka.
Mamy Morawieckiego, niech on negocjuje.
Dobrze, dobrze.
Rzeczywiście wykaże się skutecznością dyplomatyczną, a nie zachowuje się jak taki wrzeszczący bachor, który ciągle z trasy wetem, tupie nogą, wszyscy go lekceważą,
panie
a
pośle,
który jest frustrowany.
Panie pośle, to ja powiem tylko jeszcze na koniec.
Złą energię w kraju przeciwko Unii Europejskiej.
Panie pośle, to jeszcze na koniec tego wątku powiem tylko tak, przytoczę wyniki sondażu, jeśli chodzi. Pytanie było takie, jaki wpływ na cenę energii elektrycznej w Polsce według pana. Pani ma system opłat za emisję dwutlenku węgla ETS wprowadzony przez Unię Europejską. Wyborcy Koalicji Obywatelskiej 39% przyczynia się do wzrostu cen energii, 26% nie ma wpływu, 2% przyczynia się do spadku cen energii, czyli no, pana elektorat widzi to troszeczkę inaczej niż pan poseł, a jak
no
system ETS...
Paruchę, natomiast, że wpływ na cenę energii jest, no to jest, no to no, ja no, tego świadomość.
No to chyba również...
Oczywiście o przyczyny i o ciąg dalszy.
To również na gospodarkę ma wpływ, jeśli...
Cen energii napędził Putin, ale na drugim poziomie jest ETS, takie są fakty.
Ale pan no, poniekąd broni tego ETS-u, no ale pana wyborcy widzę, że mają inne zdanie.
Wytłumaczyć, Artur Dziambor. Rozmawiamy.
Jasne. Panie,
to, że
panie
to ma wpływ, to wcale nie znaczy, że PiS jest dobry.
Niesamowite, panie pośle. No ale cóż, każdy ma prawo do argumentacji w naszym programie. Tutaj jesteśmy pluralistyczni. Panuje demokracja.
Nie, pan mówi, czy
Artur Dziambor.
Ma wpływ.
No ma. No pana wyborcy są. Panie pośle, pana wyborcy są bardzo źli.
Ale panie pośle, pan się nie boi. My wszyscy wiemy, że pan jest przeciw PiS-owi. Może pan spokojnie powiedzieć, że system ETS zawyża ceny energii i tak wszyscy będziemy wiedzieli, że pan jest przeciw PiS-owi.
Tutaj wtrącił.
Energii, natomiast za ostateczny efekt odpowiada PiS.
No właśnie. No, czyli jak komisja.
Systemu powinniście mądrze poruszać po prostu.
Mądrze się poruszać. Dobrze. Już teraz przejdźmy do pana posła Dziambora, do posła Artura Dziambora. Co Polska powinna zrobić z systemem ETS? Co Europa powinna zrobić z systemem ETS? Bo Polska co, powinna wyjść, panie pośle, z tego systemu, czy nie?
Ja na początek krótkie słowo komentarza do tutaj tej zdecydowanie za długiej wymiany zdań pomiędzy posłem PiS-u i posłem Platformy. Chciałem powiedzieć, że wywnioskować słuchacze mogą z tego tyle, że za cały bałagan winny jest tyle samo Donald Tusk, co jego wieloletni doradca. Natomiast jeżeli chodzi o system ETS i o Fit for 55, to stanowisko Konfederacji jest jasne, artykułowane wielokrotnie od samego początku. My powinniśmy z ETS-u jak najszybciej wyjść, a do Fit for 55 nie powinniśmy wchodzić. To, co tutaj już pan szanowny redaktor zdążył wspomnieć, czyli to, że Chiny, Stany, Rosja mają kompletnie gdzieś tego typu systemy i dzięki temu się rozwijają, a Europa robi wszystko, żeby popełnić honorowe seppuku na tym tle akurat. Jeszcze w dodatku zajeżdżając tak naprawdę polską gospodarkę, ponieważ my musimy na siłę decydować się na to, żeby wychodzić z tego, co nas rzeczywiście jakoś jeszcze utrzymuje na powierzchni, czyli z węgla. Musimy też, niestety mamy zwolniony proces przyjmowania energii jądrowej. Nie wiem, dlaczego nie jest to w tym momencie temat dnia właściwie, bo my powinniśmy na tym się skupić, kiedy i dlaczego tak późno pojawi się u nas energia jądrowa, która nas uniezależni. Rzeczywiście popełnione zostały błędy przez ostatnią dekadę na tle Nord Stream 2. Mamy niedokończony Baltic Pipe. Mamy mnóstwo innych problemów, ale problemy rzeczywiste, to teraz one z jednej strony trwają przy okazji tego, co robi Putin z gazem. I my o tym doskonale wiemy, że to przecież czynniki zewnętrzne są, ale te czynniki zewnętrzne wynikają z tego, że idzie uruchomienie Nord Stream 2, w którym my niestety nie bierzemy udziału i który dla nas będzie kolosalnym problemem, gdy tylko on ruszy. Także wyjść jak najszybciej z ETS-u. Zresztą, no tak jak już zdążyłem tu wspomnieć, jest frakcja w PiS-ie, która chce, żeby doszło do tego wyjścia. Mam nadzieję, że uda się przekonać do tego cały rząd.
To przyspieszmy.
Mam nadzieję, po wypowiedzi pana Aziewicza, mam nadzieję, że i Platforma będzie w stanie poprzeć to, skoro jest to tak nieopłacalne.
Przyspieszmy, panie pośle, jeszcze krótkie pytanie. Pakiet Fit for 55 ma kosztować Polskę ponad 2 biliony 400 miliardów złotych do roku 2030. Czego pan oczekuje od polskiego rządu w tej sprawie? Czy w ogóle trzeba storpedować... To jeszcze poseł Dziambu. Czy trzeba storpedować ten program?
W Unii Europejskiej oczywiście trzeba postawić twarde weto. Tego programu absolutnie nie należy przyjmować, absolutnie do niego nie wchodzić i absolutnie nie powinno dojść w ogóle do tego, że Unia Europejska coś takiego przyjmie, ponieważ, no, tak jak mówię, no to nas zajedzie zwyczajnie. My jako Polska powinniśmy powiedzieć, że no nie ma mowy. My się musimy rozwijać swoim kierunkiem. No i przede wszystkim trzeba też zwrócić uwagę na to, że akurat Niemcy sobie trochę lekceważą ich własne plany, ich własne programy dotyczące tego, jak wychodzimy z węgla na przykład. Tak, więc,
w Niemczech bardzo dużo spala się węgla i bardzo dużo energii się produkuje z węgla.
Mówię,
bardzo. Ciągle więcej.
Chodzi, że Polska ma... Tak, dokładnie. No więc my też musimy brać pod uwagę to, gdzie my jesteśmy i jak jesteśmy rozgrywani.
Karol Rabenda, co z Fit for 55? 2 biliony 400 miliardów złotych ponad do 2030 roku. Co z tym robić, z tym szaleństwem klimatycznym, a niektórzy mówią, że to wcale nie szaleństwo, to tylko pozory szaleństwa, a tak naprawdę czysty biznes. Wetować czy nie?
No tak, są takie głosy. No, tu problem z Fit for 55 jest taki, że to nie jest nowa dyrektywa, tylko to jest szereg zmian, które regulują inne dyrektywy, więc to nie jest kwestia weta czy nie, tylko kwestia głosowania większościowego. Na pewno musimy szukać sojuszników wśród krajów, które mają podobną strukturę energetyczną albo mają w ogóle inne podejście do tego systemu. Ale to chyba jest też problem ogólnoeuropejski, jeśli chodzi o podejście do źródeł energii. No, jakby są siły, głównie w Niemczech właśnie te zielone, które jakby ignorując rzeczywistość tak naprawdę, uważają, że można energetykę zbudować tylko na odnawialnych źródłach energii. Odnawialne źródła energii powinny powstawać. Jakby w naszej sytuacji tak naprawdę my potrzebujemy każdego nowego źródła energii, bo gospodarka rozwija się bardzo szybko, więc czy to są wiatraki na Bałtyku, czy to są nowe elektrownie, czy to jest energetyka jądrowa, my potrzebujemy nowych źródeł energii dla naszej gospodarki. Ale no, jeśli ten pakiet zaproponowany przez pana Timmermansa ma być tak de facto podatkiem obłożonym na rozwój gospodarczy, bo jakby on, ten system ETS-u...
Polacy mają ponad 2 biliony złotych dać Fransowi Timmermansowi właściwie nie wiadomo za co.
No to nie Fransowi Timmermansowi oczywiście, tak? Ale jeśli chodzi, mają dołożyć do gospodarki, ale to jest realny fakt, bo dla średniej rodziny czteroosobowej to jest w ciągu do roku 2030, to jest, jak wyliczył raport PKO, około 250 tysięcy złotych. To jest takie obłożenie średnio na rodzinę w Polsce, więc ten system ETS-u tak naprawdę już przestał funkcjonować tak, jak zakładała Komisja Europejska. To nie są nasze wymysły czy pretensje, tylko Komisja Europejska w 2020 roku zakładała, że koszt energii, koszt certyfikatów będzie maksymalnie w 2030 roku wynosił 65 euro. Minęły 2 lata funkcjonowania tak naprawdę i mamy ponad 80 euro za emisję. Ten system został źle skonstruowany, on wzbudza jakby niepożądane działania w gospodarce. Z takich ciekawych rzeczy to ostatnio banki, które są też obarczane o to, że ta cena certyfikatów jest tak wysoka. No, jakby w związku z tymi regulacjami wprowadziły dodatkowe premie dla zarządów, które inwestują w transformację energetyczną. Transformacja energetyczna powinna się odbywać, ale ona nie powinna się odbywać narażając gospodarstwa domowe, a gospodarki krajów na spowolniony rozwój.
Dobrze, muszę odebrać panu ministrowi głos. Jeszcze tylko pana przełożony, wicepremier Sasin, minister aktywów państwowych, mówi, być może trzeba będzie wypowiedzieć pakiet klimatyczno-energetyczny, jeśli partnerzy w UE pozostaną głusi na nasze argumenty. Pan minister Horała, Co z Fit for 55 i czy sądzi pan, że dojdzie do porozumienia w sprawie tego, by uznać energię atomową za energię zieloną i czy powstaną w Polsce elektrownie atomową, między innymi elektrownia na Pomorzu? Krótko, niestety, minuta.
Tak, to jest niestety, to jest po prostu absolutnie niezbędne. To, co obserwujemy w Niemczech, czyli ten taki pomysł Niemiec, który faktycznie pod pozorem tak naprawdę proklimatycznym, czyli mówi tylko OZE, tylko wiatraki, tylko fotowoltaika, nawet nie atom, a wiatraki fotowoltaika mają to do siebie, że są bardzo chimeryczne. No więc są takie momenty, kiedy prądu nie produkują i co wtedy? A no elektrownie węglowe, ale docelowo w tym całym pomyśle elektrownie gazowe, a gaz z Nord Streamu. I to jest duży geopolityczny projekt Niemiec i Rosji, żeby pod pozorem polityki klimatycznej uzależnić gospodarki europejskie od rosyjskiego gazu tak naprawdę. My się musimy temu sprzeciwstawiać. Fit for 55 w obecnym kształcie jako pakiet jest nieakceptowalny, ale tak jak mówiłem, że to już jest jakaś religia, ten klimatyzm, myślę, że tu powinniśmy postępować i będziemy postępować inteligentnie. Znaczy znaleźć takie elementy, które są dobre, a można je znaleźć i tu skorzystam z niezwykle rzadkiej okazji, żeby się zgodzić z posłem Aziewiczem. Graniczny podatek węglowy, żeby nie obciążać kosztami emisji CO2 europejskich są producentów i europejski przemysł, tylko obciążać przemysł chiński, wietnamski, amerykański czy jakikolwiek inny, który chce swoje produkty do Europy eksportować po to, żeby nasz przemysł z powrotem mógł być konkurencyjny i nie miał tych sztucznie zawyżonych kosztów.
No więc nie wiadomo, co tam z naszego przemysłu zostanie.
Takie elementy je wspierajmy, a Fit for 55 jako całość w obecnym kształcie jest nieakceptowalna.
O właśnie, a czy poseł Tadeusz Aziewicz przyjąłby całość pakietu Fit for 55, bo to może oznaczać, że będziemy mieli po prostu powszechną biedę, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Pan poseł Aziewicz,
ostatnie zdanie. Do wypowiedzi pana posła Sasina.
I zgoda z posłem Chorałą była.
Chorały. Gdyby rzeczywiście, gdybym miał takie przekonanie, że wszyscy wokół mają jakieś zaćmienie umysłu, a ja nie mam, to ja bym poszedł do lekarza. Jednak świat cywilizowany po coś wprowadza te programy, one mają uzasadnienie. Warto je modyfikować, warto negocjować nasze interesy, szczególnie jeżeli chodzi o ochronę gospodarstw domowych. Natomiast tego, co mi wiadomo, to premier Morawiecki zaakceptował cele Fit for 55. Jeżeli chodzi o elektrownię jądrową,
będzie czy nie?
W tej chwili rzeczywiście nastąpiło jakieś wzmożenie, jeżeli chodzi o aktywność rządu w kontekście elektrowni jądrowej na Pomorzu. Ja czytam to jako gest w kierunku francuskiej prezydencji, bo Francja od zawsze właściwie była zainteresowana budową elektrowni jądrowej w Polsce.
Panie pośle, bo musimy postawić kropkę. Pana zdaniem dojdziemy do porozumienia. Niemcy nie będą się sprzeciwiali energii atomowej, żeby ją uznać jako zieloną? Króciutko.
No wie pan, jeżeli mam poważnie sekund. Mówić jądrówce, to ja potrzebuję paru zdań, niestety.
Niestety.
Ja nie wierzę w to, żeby elektrownia jądrowa w tak...
Jasne, proszę. Żeby elektrownia... Nie wierzy pan, że elektrownia powstanie, tak?
Znaczy ja wierzę w małe, kompaktowe elektrownie. Uważam, że taka elektrownia budowana na wzór francuski, ona przede wszystkim jest bardzo mało realna w kontekście budowy w terminie i w budżecie.
Będziemy w takim razie... Będziemy, panie pośle, rozwiniemy...
Rozwiniemy
ten wątek następnym śniadaniu. Mam nadzieję za tydzień bądź za dwa. Bardzo dziękuję za udział w śniadaniu Radiu Gdańsk. Panu ministrowi Marcinowi Chorale, bardzo Tadeuszowi dziękuję. Aziewiczowi, Arturowi Dziamborowi i Karolowi Rabędzie. Bardzo dziękuję. Piotr Kubiak.
Śniadanie polityków.